Przybądź Duchu Święty, spójrz z niebios wzięty, światło Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawca darów nogi, przyjdź światłości sumień. Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami. Dobrze niesie, tutaj jesteśmy na terenie kopalni. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zatrzymać się na takim tematem, co już trochę wcześniej wybrzmiało. Mocny echo mam, pokus jakiś. Chciałbym, żebyśmy trochę zastanowili się nad dialogiem, czemu on w ogóle jest, ale też nad dialogiem jako spotkaniem. Dialog, spotkanie realne czy wirtualne, to warto pielęgnować. To jest rzeczywistość, z którą teraz zmierzamy się podczas pandemii. Ale zacznijmy od tego, co papież Benedykt XVI pisał w aktualizacji Verbum Domini. Papież podkreśla tam, pisze takie słowa. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydującym ukierunkowaniem. Jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana w prologu, na początku było Słowo. Słowo było. Słowo było Boga i Bogiem było. Boga i Bogiem było Słowo, tak czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Bóg, czyli Słowo, które od początku jest Boga i jest Bogiem, objawia nam siebie samego w dialogu. Bóg wychodzi na spotkanie człowieka i mówi do niego i zaprasza, by człowiek wyszedł mu na spotkanie, by podjął z nim ten dialog. I w ten sposób ten dialog, który jest czymś przynależącym do istoty Boga, stanowi też o naturze człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek jest stworzony w Słowie i w nim żyje, nie może zrozumieć siebie, jeśli nie otwiera się na ten dialog. W dialogu z Bogiem rozumiemy samych siebie i znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące się w naszym sercu. Tak pisze papież Benedykt w aktualizacji Verbum Domini. To jest klucz. Dialogiczne spotkanie Boga z człowiekiem, a przez to też człowieka z człowiekiem. Bo my, spotykając się z Bogiem, jesteśmy posłani do innych ludzi. Do tego, aby im głosić dobrą nowinę. To, co już też wspominałem, ten nakaz Jezusa. Idźcie i głoście wszystkim narodom dobrą nowinę, udzielając im chrztu. Czyli mamy być tymi, którzy w imię Boga głoszą dobrą, nie złą, ale dobrą nowinę. Prawdę o tym, że jest Bóg, który kocha każdego człowieka, który tą miłością nieustannie chce nas obdarzyć. O Bogu, który wychodzi do człowieka, który potrzebuje Jego pomocy i wsparcia w każdej chwili życia. Jezus jest Słowem wcielonym. Bóg najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie, czyli powiedział wszystko o sobie właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. A Jezus, żyjąc na ziemi, głosił nam nauczał. Jezus jest Słowem, które otwiera nowe horyzonty dla ludzkiej egzystencji. Co więcej, w Ewangelii Świętego Jana mamy wiele dialogów, które prowadzi Jezus. Jezus uczy nas też, w jaki sposób mamy rozmawiać i z Ojcem, i z drugim człowiekiem. Jezus we wszystkich ważnych momentach swojego życia zwraca się do Ojca, idzie na miejsce osobne, modli się, rozmawia z Ojcem. I pewnie jakiś czas temu tak mocno zwróciło mi uwagę ten tekst, kiedy Jezus modli się: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Przecież ma trudny moment swojego życia, wie, co go czeka. I pewnie tak po ludzku się nawet boi, lęka, ale mówi: ale nie moja, lecz Twoją wolę niech się dzieje. Przyjmuje wszystko to, co dał co wyznaczył mu ojciec w tej misji odkupienia człowieka. Co więcej, te dialogi Jezusa w Ewangelii Świętego Jana, one są zawarte w taką bardzo ciekawą klamrę. Dialog z pierwszymi uczniami zaczyna się od wezwania: chodźcie, a zobaczycie. A potem na koniec Piotr słyszy powtórne polecenie: pójdź za mną. Pójść za Jezusem. To, co usłyszeliśmy dzisiaj rano w Ewangelii. To nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną. Nie jest mi godzin. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, mamy za nim podążać. Tak jak podążamy dziś za krzyżem, który nam przewodzi. Krzyż jako znak naszego zbawienia. Krzyż jako znak chrześcijańskiej, katolickiej nadziei na życie. Dobre życie tu na ziemi, ale przede wszystkim na życie wieczne. Krzyż jako ten, który wskazuje nam kierunek. Przede wszystkim właśnie ten kierunek w górę, ku Ojcu, który chce z nami się spotkać. Jezus, jak powiedziałem, jest tym, który uczy nas dialogu. Pan Jezus pozostaje w ciągłym dialogu z Ojcem, słucha Go, odpowiada, prosi. Ma swój czas i miejsce na trwanie w jedności z Ojcem. To jest pierwsze wskazanie takie, co mamy czynić. Jeżeli chcemy być ludźmi dialogu, do niego przejdziemy trochę później, jeszcze z innej perspektywy, to musimy się tego uczyć dialogu właśnie w relacji z Bogiem. Znaleźć czas na dialog z Bogiem. Tak wielu ludzi mówi: proszę księdza, ja nie mam czasu na modlitwę. To prawda, tego czasu nigdy nie będziesz mieć. Ja już to mówiłem niejednokrotnie. Jeżeli nie zarezerwujesz sobie czasu dla Pana Boga, jeżeli Go nie wyznaczysz, nie zaplanujesz Go w ciągu dnia, to Go nie znajdziesz. A jeżeli zaplanujesz ten czas, wyznaczysz Go, to potem będziesz znajdywać Go coraz więcej. Nawet w takich modlitwach spontanicznych, w uniesieniach serca, w modlitwach sytuacyjnych, kiedy ktoś prosi o modlitwę, kiedy widzimy kogoś, chociażby, nie wiem, cierpiącego, czy jedzie karetka, modlimy się. To są takie momenty, kiedy spotykamy się z Bogiem, nasze serce staje się wrażliwsze. Uczymy się nie tylko dialogu z Bogiem, ale w dialogu z Ojcem uczymy się tego, jak rozmawiać z ludźmi. Co więcej, nasze serce staje się wrażliwsze na drugiego człowieka. Może szczególnie na tego trudnego, z którym ciężko nam rozmawiać. I możecie się zastanawiać, jak to rozmawiać z człowiekiem, który mnie skrzywdził, zranił. Mówiliśmy już w czasie tej pielgrzymki o przebaczeniu, które jest procesem bardzo trudnym i wymagającym. Ale aby rozmawiać z człowiekiem, z tym, który jest dla mnie trudnym bratem, by ten dialog prowadzić w miłości, to potrzebuję najpierw spotkania z Bogiem, który jest miłością. To, co mówiłem wcześniej, to, co mówił ksiądz Maciek. Bóg jest miłością i tylko wtedy, kiedy przyjmę tę miłość, kiedy tej miłości będę się uczył od Chrystusa, będę mógł tą miłość zanieść drugiemu człowiekowi w spotkaniu z nim. Ale Jezus wchodzi również w rozmowę, w dialog z różnymi osobami, mężczyznami, kobietami, różnych stanów społecznych. On jest mistrzem dialogu, prowadzi ku prawdzie i objawieniu tajemnic Bożego działania. Kiedy słuchamy tekstu Ewangelii, możemy właśnie przysłuchiwać się tego, w jaki sposób Jezus prowadzi ten dialog. Kiedy w samej Ewangelii Świętego Jana się miniemy, tam jest mnóstwo dialogów. Jest dialog z Piotrem, z Filipem, z Natanaelem, z Maryją, z Nikodemem, z Samarytanką, z urzędnikiem królewskim, z chromym, z kobietą cudzołożną, z niewidomym, z Martą, z Tomaszem, z Judą, Marią Magdaleną, z uczniami, z Żydami, z faryzeuszami. Bardzo różni ludzie. A Jezus jest tym, który potrafi z każdym rozmawiać, dotykając głębi jego serca, rozmawiając z nim na jego poziomie. Bo kimś innym będzie pewnie kobieta cudzołożna, kimś innym Żydzi, faryzeusze, którzy znali Torę, prawo, którzy sami potrafili je bardzo dobrze obejść. I to jest właśnie piękne, jak Jezus potrafi wyjść od nieraz niepozornej takiej rozmowy do prawdy o człowieku, aby ukazać ją w prawdzie spojrzenia Bożego na człowieka. Zachęcam Was, żebyście po pielgrzymce może sięgnęli do Ewangelii Świętego Jana i przeczytali sobie te fragmenty, gdzie Jezus rozmawia z różnymi ludźmi. I spojrzeli na to, w jaki sposób Jezus to robi. Jezus zawsze z miłością wychodzi do drugiego człowieka. Nawet jeżeli wie, że faryzeusze mają złe intencje, że szukają tylko czegoś, na czym mogą go pochwycić, że chcą go oskarżyć, że chcą się go pozbyć, bo jest im niewygodny. Jeden z też pewnie z piękniejszych dialogów z Samarytanką przy studni. Kobieta wychodzi na miejsce, gdzie według jej wszelkiej wiedzy, przewidywań, nikogo nie powinno być. Bo i nie ta pora, nie ten czas, nie miejsce. A tam spotyka Żyda, Jezusa. Co więcej, który prosi, mówi, daj mi pić. A Jezus właśnie w tej rozmowie, zaczynając od banalnej prośby, zaczyna dotykać jej serca. I pomaga odkryć jej prawdę o sobie, jej pragnienia. Ona, kiedy nagle odkrywa, że to jest Mesjasz, idzie i głosi. Jej świadectwo sprawiło, że inni chcieli poznać Jezusa. Potem wychodzą mu naprzeciw i mówią, wierzymy już nie dzięki Twojemu słowu, ale także spotkaliśmy Go. Spotkać Mesjasza. To nasze zadanie, aby również potem zanieść Go innym. Tu jest potrzebny ten dialog, byśmy właśnie w spotkaniu z Chrystusem przede wszystkim odkrywali prawdę o sobie, o swoim sercu, o swoich pragnieniach, o tym, czego jeszcze w moim życiu brakuje, za czym tęsknię, a z drugiej strony, co muszę zmienić, co muszę poprawić, co mogę zrobić lepiej. By później też tego Chrystusa nieść innym. Dlatego zapraszam Was, zachęcam do tego, byście sięgnęli do Ewangelii Świętego Jana. Czytali te dialogi, które tam są prowadzone i uczyli się tego, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, ale także jak rozmawiać z Bogiem. Kiedy są rekolekcje dla małżonków, dialog małżeński, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to oni wypracowali zasady dobrego dialogu. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na, żeby je przypomnieć. Myślę, że warto do nich wracać jak najczęściej, bo wtedy, kiedy będziemy je stosowali w swoim życiu, to jest szansa na to, że będziemy potrafili rozmawiać z innymi ludźmi w taki sposób, że będziemy się nawzajem też szanować. Pierwsza zasada dobrego dialogu brzmi: bardziej słuchać niż mówić. To już też tutaj wybrzmiało w czasie konferencji, że my nieraz już właśnie mamy gotowe odpowiedzi, anegdotki, wiemy co chcemy powiedzieć, to ksiądz Paweł mówił o tym też. Ale przede wszystkim chcielibyśmy wysłuchać człowieka. I co jest ważne, to mówimy nie tylko słowami, ale cała komunikacja niewerbalna jest też przekazem tego, co się kryje w sercu człowieka. Lęk, zdenerwowanie, radość. Można po kimś powiedzieć, że kiedy rozmawiamy z nim, widzimy, ma uśmiechnięte oczy. Jak się oczy mogą uśmiechać? To nie jest trudne do opisania, ale jak widzimy człowieka radosnego, to jego oczy aż się szlą z pełnej nadziei. To też jest przekaz tego, co w tym człowieku jest, co się dzieje, jak odbiera nasze słowa. Ale kiedy właśnie rozmawiamy z drugim, starajmy się przede wszystkim słuchać więcej niż mówić. Druga zasada: bardziej rozumieć niż oceniać. To jest chyba potrzebne dzisiaj, zwłaszcza z tego względu, że każdy z nas ma swoją historię życia. Różne doświadczenia, różne też sytuacje, które nas ukształtowały, nieraz bardziej takie dobre, pozytywne, nieraz mniej. Nieraz ktoś został skrzywdzony i to wszystko wpływa na nas. I kiedy zrozumiemy człowieka, dlaczego na przykład podjął taką, a nie inną decyzję, bo to wynika z różnych okoliczności, które miały na niego wpływ, jesteśmy w stanie lepiej go zrozumieć. Nie oceniać, a bardziej rozumieć. Trzecia zasada: bardziej dzielić się niż dyskutować. Możemy rzucać argumenty, hasła, ale mamy przede wszystkim dzielić się swoim doświadczeniem, tym, co ja przeżyłem. I czwarta zasada: nade wszystko sobie przebaczać. Tak jak już mówiłem, to było już na konferencji poruszone przebaczenie, które jest trudne. Ciężko prowadzić dialog z kimś, do kogo żywię urazę. Z kimś, na kogo nawet nieraz nie jestem w stanie patrzeć. A tak wiele jest sytuacji w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, że bracia nie rozmawiają latami ze sobą, sąsiad na sąsiada nie może patrzeć, jak kargul z powlakiem tupą garnki i rwą koszulę. A wtedy, kiedy uczę się przebaczenia, kiedy staram się przebaczyć, dopiero mogę prowadzić dobry dialog. Moi drodzy, to są takie tylko hasła. Pewnie to jest temat, który moglibyśmy przez całe dwa tygodnie tutaj rozważać. Chociażby z tego względu, że cały proces komunikacji werbalnej, niewerbalnej, te wszystkie procesy są bardzo złożone. Tego możemy się też uczyć, ale tego wszystkiego jest dużo. Jeżeli ktoś by chciał, są kursy, szkolenia, warsztaty, webinary, dobre publikacje. Tego jest naprawdę, naprawdę jest mnóstwo. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na coś, co chyba jest dużym problemem. Bo to też wybrzmiało chociażby w tych tekstach, gdzieś tam w komentarzach, które były pisane pod nagraniami, które z Rafałem gdzieś robimy z trasy. Dialog. Spotkanie realne czy wirtualne? Pandemia. Ja ostatnio takie stwierdzenie postawiłem, że to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Ona wniosła wiele spustoszenia w życie ekonomiczne, w zdrowie człowieka, w relacje, ale tak na dobrą sprawę dopiero teraz po pandemii my chyba najbardziej odczuwamy skutki tego, co się wtedy wydarzyło. Jednym z tych takich bardzo negatywnych skutków jest zamknięcie się człowieka. My się odizolowaliśmy od innych. Z jednej strony ten dystans społeczny, który był przymusowy i żebyśmy właśnie dbali o siebie, o swoje zdrowie, ale niestety te wszystkie spotkania online, z jednej strony wykorzystanie narzędzi, mediów, portali społecznościowych, Skype'a, Zooma, komórki, różnych innych czatów na żywo, spotkań online. To bardzo dobre rzeczy, które możemy mądrze wykorzystywać. Tylko niestety chyba zaczęliśmy iść w stronę takiego wielkiego wygodnictwa. I pięknym doświadczeniem było, kiedy nagle rodzina w czasie pandemii w zamknięciu spotyka się wspólnie na WhatsAppie, się łączą i mówią różaniec. Super. Ale kiedy człowiek nie wychodzi z domu, z tego samego WhatsAppa korzysta tylko po to, żeby nie mieć kontaktu z drugim człowiekiem, bo tak wygodniej, bo nie muszę go słuchać, bo nie muszę się odpowiednio ubrać, bo właśnie tak jest łatwiej. Amerykański Los Angeles Times nazwał 2020 rok czasem straconych przyjaźni. Lockdowny, kwarantanny, ograniczenia, strach przed drugim człowiekiem sprawił, że wielu ludzi się zamknęło. To, co mówią też psychologowie, że bardzo dużo jest wśród młodych ludzi depresji, lęku przed drugim człowiekiem, ten proces socjalizacji nie przebiegał w sposób właściwy. To jest deficyt, który teraz trzeba będzie nadrobić. Dlatego tym bardziej potrzebujemy takich realnych spotkań. Tego, by być obok drugiego człowieka. By spotkać się z kimś. Tak samo potrzebujemy relacji i dialogu. My możemy właściwe relacje tylko w spotkaniu z drugim człowiekiem na żywo budować. Te relacje wirtualne, one mogą nam pomóc w sytuacjach, kiedy nie mamy możliwości, jesteśmy daleko, żeby ten kontakt podtrzymywać, ale przede wszystkim potrzebujemy realnej obecności. Człowiek potrzebuje bliskości. Miłość potrzebuje bliskości. Dotyku, uśmiechu. My nie jesteśmy w stanie odczytać reakcji drugiego człowieka za pośrednictwem tych narzędzi wirtualnych. One mogą pomagać, ale przede wszystkim musimy szukać okazji do tego, żeby się spotkać. Takie świadectwo, które usłyszałem, rodzina, która chodziła regularnie do kościoła w czasie lockdownu, zamknięć, mówię, oglądali transmisję przy świętej przez internet. Oni mówią, przysiędza, my się przyzwyczailiśmy do tego. To było wygodne, ciepło w domu, w kapciach, na kanapie można było usiąść, włączyliśmy telewizor. Potem już nawet nie zwrócił uwagi, że przy okazji kawa zrobiona była, siedzieli sobie przyjemnie. I potem nagle sobie uświadomili, że my nie tęsknimy za kościołem. Tak tam jest dobrze. A Chrystusa w sakramentach możemy spotkać tylko realnie. Nie ma spowiedzi online. Nie ma komunii online. Ciało Chrystusa można przyjąć tylko realnie, będąc obecnym. I my potrzebujemy tego. Bo człowiek z natury jest osobą relacyjną. I dzisiaj, kiedy mówimy o tym dialogu, chciałbym was, moi drodzy, prosić o to, byście nie uciekali. Z jednej strony... Pozdrawiamy serdecznie. Z jednej strony jesteśmy na pielgrzymce, ciągle mamy kogoś obok siebie. I pewnie nieraz to jest trudne, bo jesteśmy zmęczeni, boli nas pęcha, że ktoś przychodzi, głupio gada, zaczepia nas. Ale z drugiej strony wtedy musimy się opanować. A nieraz taka obecność drugiego człowieka, ktoś podejdzie, weźmie plecak, poda wodę, powie coś, sprawia, że mamy nową siłę i energię. I chciałbym was prosić do tego, abyście pielęgnowali relacje. Przede wszystkim te relacje rodzinne. Byście szukali okazji do tego, by spotkać się na żywo. By w niedzielę na przykład razem pójść tam przez świętą, usiąść w jedną ławkę. Ja wiem, dla młodych to jest obciach, nie? Z wapniakami. W tej samej ławce usiąść, nie? Z przodu może gdzieś tam, jak w pierwszej ławce. To naprawdę lepiej widać i słuchać. Inaczej się przeżywam przez święto niż pod chórem. Żeby znaleźć czas na przykład na wspólne granie w gry, w karty, z rodziną, z przyjaciółmi. Taki zwyczaj mamy w domu, że w święta zawsze przyjeżdżam, to po południu też zawsze tysiące gramy. Jak jedziemy na urlop z kolegami, to też zawsze karty bierzemy. I chyba tysiąc to jest gra, na którą najczęściej gramy. Oczywiście jest czas spędzony razem. To są doświadczenia, które emocje, nieraz nerwy, które zostają w nas, którymi możemy się potem dzielić. Dzisiaj tak wielu ludzi dzieli się tym, co przeżywa na Facebooku, na Instagramie. Nie zdążyli wrócić z urlopu, a cały świat już wie, gdzie byli. I po czym potem mam mówić? Ale byliśmy w Grecji na przykład. No tam jak widziałem na fejsie, nie? Słuchaj, zwiedzaliśmy. Tak, widziałem, tam było zdjęcie wrzucone, nie? Ale za tym nie ma uczuć, emocji, nie ma okazji do tego, by opowiedzieć, jak ja przeżyłem ten czas, czym się zachwyciłem. A potrzebujemy tego, by te relacje, które budujemy, były głębokie. Nie bez przyczyny mówimy, że aby poznać człowieka, trzeba z nim zjeść beczkę soli. Nie da rady usiąść i w pół godziny zjeść całej beczki soli. Trzeba lat. Solimy, wykorzystujemy sól, to jest potrzebna. Wspólne doświadczenia. Słuchajcie, ktoś, kto nie był na pielgrzymce, nigdy nie szedł, nie zrozumie do końca tego, co my tu przeżywamy. Dla tych, którzy idą pierwszy raz, ręka do góry, pielgrzymka jest niebezpieczna, bo uzależnia. Zobaczycie, co będzie za rok o tym czasie. W lipcu, kiedy już będą się wszyscy przygotowywać. Jak wam same nogi będą chodzić. I to jest dobre uzależnienie. To, co się doświadcza na pielgrzymce, po tych dwóch tygodniach, jak sobie pomyślicie, nie? To, co było już za nami, ten deszcz, słońce, te pęcherze, to już było. Ale to was zmienia. I możecie tylko komuś opowiedzieć, jak wiele różnych emocji, doświadczeń, rozmów, słów, piękna świata, które nas otacza, dobra od ludzi, które otrzymujemy. My będziemy to lepiej rozumieli, bo idziemy ramię w ramię. Tego samego doświadczamy. Innym będziemy mogli opowiedzieć to, co przeżyjemy. Ale możemy też innych zapalić, zachwycić, zachęcić, by sami tego doświadczyli. I tego nie da się zrobić online. Dobrze, że te narzędzia są. Wiele osób, które nie ma urlopu ze względów fizycznych, może ze względu wieku, nie mogą pielgrzymować z nami, pielgrzymowali, towarzyszą nam. Oglądają zdjęcia, słuchają konferencji. To jest dla nich to towarzyszenie duchowe. Ale to nie jest to samo, chociaż mają namiastkę tego, czego my doświadczamy. Dlatego chciałbym was prosić, byście budowali relacje, te realne. Byście spotykali się z przyjaciółmi. Co z tego, że masz milion znajomych na Facebooku? Tak, ja wiem, Facebook jest dla wapna, nie? Fopa to już jest. Starzy ludzie mają Facebooka. Ostatnio biskuparek chyba mówił, że ktoś mi z bratanków miał wytłumaczyć, czym jest WhatsApp. Też. Musimy go zapytać, bo to fajnie powiedział. Budujcie realne relacje. Naprawdę, co z tego, że macie milion obserwujących na Instagramie? Jak ci ludzie was nie znają, nie wiedzą tego, co przeżywacie, czym się zmagacie. Masz przyjaciela? To jest trudne, bo przyjaciel będzie pytał o to, co cię boli, co cię męczy. Bo przyjaciel powie, głupio robisz, to ci nie służy. Możesz się wkurzyć na niego, ale on to mówi zawsze w dobrej wierze. Prawdziwy przyjaciel. Pan Bóg też ci będzie mówił, nie rób tak. Ja cię zapraszam do czegoś innego. Możesz się zbuntować i odwrócić. Ale pamiętaj, że on to mówi właśnie tylko dlatego, że chce dla ciebie dobrze. Potrzebujemy rozmowy, dialogu, obecności, bliskości drugiego człowieka. Kogoś to przytuli, to pocieszy. Albo zwyczajnie po cichu, bez słowa, będzie tylko siedział obok. Kiedy będzie ci ciężko. Przez Facebooka, Instagram tego się nie da zrobić. Komórka może leżeć obok. Ale my potrzebujemy człowieka. Człowieka, który kocha, myśli, czuje. Dlatego nie rezygnujcie z realnych relacji. Szukajcie okazji do tego, by się spotykać. By wspólnie pójść do kina, na spacer, by nie siedzieć zamkniętym w domu przed komputerem, przy telefonie. Mam taki zwyczaj, trochę byłbym taki mądry, że tylko zaniedbaliśmy, ale ostatnio wracamy do tego, jadąc na urlop, wyłączamy telefony. Kiedyś nam się to bardziej udawało, może teraz trochę różnych dużo obowiązków, też każdy ma gdzieś tam odpowiedzialność, ale spróbujcie tak zrobić. Pojedźcie na tydzień i wyłączcie telefon. Dajcie znać tylko wszystkim, nie? Znajomym, rodzinie, żeby się nie zamartwiali. Jadę na urlop, piszcie SMS, bo tam raz na tydzień sprawdzę, czy coś tam przyszło. Szukajmy okazji do tego, by właśnie cieszyć się tym, co jest wokół nas, co jest nam dane, drugim człowiekiem. Teraz jest dobry czas. Zostało już tam niedużo tej pielgrzymki. Naprawdę czas szybko ucieka, więc wykorzystajcie go jak najlepiej. Ale kiedy wrócicie do domu, to znajdźcie czas na budowanie relacji. Przede wszystkim z Panem Bogiem, po to, by później dobrze budować relacje z drugim człowiekiem. Uczcie się z Nim rozmawiać, by łatwiej wam było rozmawiać z drugim człowiekiem. Ten, który właśnie jest naszą miłością, nas nieustannie prowadzi i uczy tego, jak być z drugim. Amen.